Prosiłbym bardzo już o zakończenie rozmów. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 15 ustawy o samorządzie powiatowym otwieram 38. już sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Witam radnych, starostę z zarządem, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. W tej chwili mamy 11 radnych, więc mamy kworum, możemy obradować. Przechodzimy do następnego punktu. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby złożyć wniosek do porządku obrad? Proszę bardzo. Czy ktoś chce do porządku obrad zgłosić? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, w punkcie 9 literze C, druk numer 3, tak? Uchwała w sprawie zasad postępowania w porządku jest w sprawie udzielania dotacji, a w samym druku numer 3 jest zasad postępowania dotyczących. Czyli zamiast słów w sprawie, słowo dotyczących. To taka porządkowa.
Dobrze. Czy ktoś chce jeszcze zgłosić wnioski do porządku obrad? Jeśli nie, to chciałbym ze swojej strony zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku obrad z punktu 6, informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego. Tak się złożyło, że radny, który miał dzisiaj przedstawiać, w ostatniej chwili inne sprawy go wezwały, więc jest nieobecny, więc ten punkt przesunimy na inny termin, na inną sesję. W takim razie nie widzę innych wniosków, więc głosujemy. Kto jest za tym, aby zmienić punkt 9, podpunkt C, zamiast słowa w sprawie napisać słowo dotyczących? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prosiłbym bardzo w tej chwili o przegłosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu 6, informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 14 za. W tej chwili głosujemy cały porządek obrad. Kto jest za tym, aby przyjąć zmieniony porządek obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy zmieniony porządek obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 30 stycznia 2018 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 30 stycznia 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. 14 osób za, jednogłośnie stwierdzam, że przyjęliśmy protokół z 30 stycznia. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Prosiłbym bardzo, panie starosto, czy tradycyjnie pan starosta czeka na pytania? Tak. Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania do sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Jączyk.
Pierwsze moje pytanie dotyczące posiedzenia z dnia 6 lutego. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie i tu jest powołana komisja. Chciałem się tylko zapytać, czy w tej komisji, bo jest zastępcą przewodniczącego, pan Mieczysław Niedźwiedź, czy on u nas pracuje, czy z racji jakiegoś innej roli pełnomocnika, czy coś jest w tej komisji? Czy czytać wszystkie po kolei, czy od razu będzie?
Proszę bardzo, kto odpowie, panie starosto?
Jeśli można, ale jest pani naczelnik? Naczelnik
rozwoju. Proszę bardzo, odpowiada pani naczelnik działu promocji.
Pan Mieczysław Niedźwiedź jest nadal kierownikiem projektu, o którym mowa tutaj w tym punkcie.
Kontynuacja.
Dobrze, czy ta odpowiedź została udzielona? Proszę bardzo o następne pytania. Kontynuuje pan radny.
To jest, tak, tylko patrzę z tego samego, z 6 lutego. Punkt 18 dotyczy spotkania z marszałkiem, z burmistrzem odnośnie drogi w Sulisławiu. Króciutka informacja, jak ta sytuacja wygląda.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, trwają rozmowy między marszałkiem, starostwem, starostą i panem burmistrzem, żeby ta droga była realizowana. Nie chciałbym mówić o naszych rozmowach, bo na razie to były rozmowy kuluarowe, ale jest szansa, żeby w tym roku tą drogę zrobić. Czy zrobimy w tym roku, też nie mogę powiedzieć na 100%, ale jest jakaś tam szansa. I tyle bym powiedział na ten temat.
Może ja ja jeszcze dodam dwa słowa. Ta droga była złożona do programu RPO. Przeszliśmy pełną weryfikację, jesteśmy na dofinansowanie. Jeżeli chodzi o ogłoszone przez marszałka województwa, to w ogłoszeniu nie ma nas, ale czekamy na dalsze prace związane właśnie z tym. Jest chęć i marszałka, i nas, powiatu, i burmistrza, żeby tą drogę zrobić. Tylko pod warunkiem, że będzie dotacja zewnętrzna. Jeżeli nie będzie dotacji zewnętrznej, no nie będziemy podchodzili do tej drogi. Dziękuję.
Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Jączko.
Dziękuję. Teraz z posiedzenia z 13 lutego, punkty 8, 9, 10. Troszeczkę pozwolę sobie dłuższy wstęp. Dotyczy to wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. I powiem tak, nie wiem, bo mam przed sobą plan Komisji Oświaty z poprawkami. Myśmy na 12 marca mieli zaplanowane, jak się nie mylę, koncepcja, plany organizacyjne właśnie w szkołach, spotkania z dyrektorami. Powiem tak, ja nie chcę tu odbierać żadnych praw i możliwości wprowadzania zmian, nowych kierunków kształcenia, ale wydaje mi się, że Komisja Oświaty też powinna pełnić jakąś rolę. Czyli jeżeli nawet mieliśmy zaplanowany tutaj punkt odnośnie takiej organizacji rekrutacji, wydawało mi się, że była okazja, żeby nawet porozmawiać na temat nowych propozycji kierunków kształcenia. Bo nie jest to czas i miejsce, żeby w tej chwili dyskutować na przykład na bazie czego, w jaki sposób chce się uruchomić kierunek, na przykład taki tutaj ciekawy hodowca koni i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest temat, który powinien być poruszany na komisjach, z oczywiście z pełnym uzasadnieniem, w jaki sposób chcemy to robić, skąd fachowców wybierzemy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, nosiłem się z zamiarem w zasadzie nie poruszania tego, ale powiem tak, troszeczkę wydaje mi się, szukam słowa, no niedoorganizowana Komisja Oświaty, nie wchodzę w temat Komisji Zdrowia. Jeżeli my się spotykamy na komisji, zapraszamy gości z terenu, już nie mówię o samych uczestnikach, członków komisji. Ta komisja odbywa się w ten sposób, że nie wiemy, kto ją ma poprowadzić. Pan starosta wytypował siebie, zaakceptowaliśmy, dlaczego nie, tylko wydaje mi się, że jakby we własnej sprawie to troszeczkę jest to niewłaściwy kierunek. Powinien być przynajmniej człowiek z komisji. Ja przypominam sobie z historii wcześniejszych sesji, że oprócz funkcji przewodniczącego, oczywiście niepłatna, był tak zwany zastępca tego przewodniczącego. No, szanowni państwo, dochodzi do takiego troszeczkę dziwnej sytuacji organizacyjnej. Spotykają się dwie komisje i nie ma przewodniczącego Komisji Zdrowia, która jest obecna, nie ma przewodniczącego oświaty, która to komisja obraduje, i nie ma przewodniczącego rady. Pytanie, czy w zasadzie ta komisja się odbyła? Czy ta komisja się tak naprawdę odbyła? To, co powiedziałem wcześniej, ludzie zaproszeni, osoby zaproszone, ciekawy temat. Nie było jakby koncepcji poprowadzenia tych rozmów. Osoby powiedziały, co miały do powiedzenia. Podziękowaliśmy, dziękuję, to wszystko. I wracając jakby do sensu. Powtarzam, nie chcę odbierać nikomu prawa, jak najbardziej należy chwalić to, że podejmowane są działania, decyzje o nowych kierunkach, ale czemuś ta komisja oświaty ma służyć? No ludzie, spotykamy się po to, żeby porozmawiać, żeby nawet z ciekawości zapytać tego dyrektora, w jaki sposób pan chce zorganizować ten nowy kierunek. Ja wiem, że procedura jest kolejna, Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki i tak dalej, akceptacja, ale jeżeli my wychodzimy już z tą koncepcją, to warto byłoby już ją na wstępie przedyskutować. Ja wszystko rozumiem, dobrą wolę, intencje, tylko pytam, jaka rola w tym jest Komisji Oświaty? Czy Komisja Oświaty spotyka się tylko po to, żebyśmy, brzydko mówiąc i kolokwialnie, przelecieli uchwały i dziękuję, do widzenia. Tyle w tym temacie. No tak, ja mówię tyle w tym temacie, bo mam jeszcze.
Proszę bardzo, pan starosta.
Panie radny, no ja myślę, że są tak zwane sytuacje wyjątkowe. Nie było przewodniczącego, ponieważ musiał wyjechać do Warszawy. Pana przewodniczącego rady nie, bo miał tam problemy zdrowotne. I ja w zastępstwie pytałem się, czy mogę to poprowadzić. I poprowadziłem to, uważam, że nie najgorzej. Więc nie wiem o co tu chodzi. No, byli oczywiście zaproszeni przedstawiciele gmin, każdy mógł się wypowiedzieć, każdy mógł to podsumować i to zrobiono. Więc tutaj no, pretensje moim zdaniem nieuzasadnione.
No tutaj jeżeli chodzi o te pierwsze zapytanie dotyczące nowych kierunków kształcenia, no to my rozpoczęliśmy procedurę, dyrektorzy się do nas zwrócili, myśmy wyrazili zgodę, dyrektorzy prowadzą procedurę. Mam nadzieję, że także będzie to na Komisji Oświaty, jeżeli będzie taka wola, przekażę to naczelnikowi oświaty, żeby się skonsultował jeszcze z przewodniczącym Komisji Oświaty i wprowadził to. Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę, panie starosto, nikt do pana ani ja nie mam pretensji, że pan źle poprowadził komisję. Ja poruszyłem temat organizacji. Wydaje mi się, że mogliśmy dużo wcześniej, już powiem mogliśmy, nie tyle, że mogliście, tylko mogliśmy wcześniej pomyśleć o tym, że już nie chcę mówić, że często się zdarza, że właśnie nie ma przewodniczącego, ale jest drugi. Więc trzeba było jakby wcześniej zasugerować, może spośród nas wybierzmy zastępcę w razie czego, gdyby się coś wydarzyło. I o to mi tylko chodziło. Kwestii takiej organizacyjnej. Jeżeli się spotykamy, to spotykamy się po to, żeby normalnie przedyskutować pewne tematy. I druga kwestia, o której wspomniałem, kolega starosta Janek odpowiedział. Ja wiem, że jest dalsza procedura, tylko mówię, jeżeli mam przed sobą plan pracy komisji, no też, który wprowadzaliśmy jakieś korekty, poprawki i mam na 12 marca, tutaj nawet sam sugerowałem zmiany, bo był stan rekrutacji, więc wprowadziliśmy koncepcja, plany, organizacja i tak dalej. O to chodziło, więc był czas na to, żeby nawet wspomnieć o tych kierunkach. Ja nie mam pretensji, niech tu będzie nawet kierunek, nie wiem, hodowli robaczków i innych i tak dalej. To nie ma o to nikt pretensji, tylko chodzi o to, żebyśmy w odpowiedni sposób się szanowali. Planujemy w punkcie, spotykamy się, mówimy. Jest taki pomysł, jest taka koncepcja, chcemy wprowadzić takie kierunki. I tyle. Ja mogę tylko zapytać, gdzie ta baza, w jaki sposób i o to tylko mi chodziło. Ja mam czasami wrażenie, że jak człowiek pyta, obojętnie który z radnych z tej strony, to państwo odbieracie to troszeczkę jak czepianie się. Jeżeli mamy w sprawozdaniu punkty, które nie do końca nam dają pełną odpowiedź albo chcemy to rozszerzyć, to proszę to traktować, że tylko o to pytamy. I tak mam tutaj w związku z tym takie pytanie do posiedzenia z 20 lutego, nie, z 20, przepraszam, 6 marca, punkt 8 odnośnie kontroli w Urzędzie Pracy. Analiza stanu zatrudnienia. Jeżeli państwo sobie przypominają, ja chyba miesiąc czy dwa miesiące temu sugerowałem, może nie tyle sugerowałem, co pytałem o to, o tą analizę zatrudnienia, dostałem pełny materiał, odpowiedź, uzasadnienie. Odnosiłem się do tego, że jest duży spadek bezrobocia, więc w związku z tym wydawało mi się, że może należałoby oczekiwać jakiejś reorganizacji w Urzędzie Pracy. Otrzymałem obszerny materiał. Przyjąłem to do wiadomości. Teraz czytam w punkcie, że po tym odbyła się jakaś kontrola, prawda? I ta kontrola miała charakter analityczny. Może ja jestem zbyt, powiem, nierozgarnięty, tak do końca nie rozumiem charakteru analitycznego, ale brak wniosków i zaleceń. Jeżeli ja pytałem, to otrzymałem, że tak powiem, odpowiedź, że jest to uzasadnione tym i tym i tym. Bo dostałem taką odpowiedź i dziękuję i szanuję. A okazuje się, że kontrola nasza wewnętrzna jak gdyby wchodzi i stwierdza, że nie ma żadnych wniosków, nie ma nic. No to nie ma ani dobrych, ani złych informacji. Nie wiemy, po tym punkcie nie wiemy, czy jest to uzasadnienie, uzasadnione, że taki stan zatrudnienia jest właściwy, czy niewłaściwy. I tylko o to mi chodziło. I tu nie oczekuję jakby odpowiedzi czy komentarzy, bo to nie o to chodzi już. I chyba to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z Państwa radnych zabrać głos, zapytać o sprawozdanie? Nie widzę. W takim razie, jeśli nie usłyszę przeciwwskazań, stwierdzam, że sprawozdanie z prac zarządu powiatu i bieżącej działalności zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Wnioski, interpelacja i zapytania radnych. Proszę bardzo Państwa radnych, jeśli mają interpelacje, wnioski, o zgłaszanie. Proszę bardzo, pan radny Tomasz.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, ja mam interpelację. Co miesiąc dostajemy informacje o stanie bezrobocia z Powiatowego Urzędu Pracy. W tej informacji jest tak naprawdę podany poziom bezrobocia w procentach dla powiatu. Natomiast w związku z pytaniami, które również padały na sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, prosiłbym o uszczegółowienie tej informacji również o poziom bezrobocia w procentach dla poszczególnych gmin powiatu. Dziękuję.
Przekażemy pewnie tę informację do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę bardzo, radny Komarnicki.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, otrzymaliśmy z Panią Cecylią odpowiedź na naszą interpelację złożoną pisemną dotyczącą dróg w powiecie. I teraz chciałbym, żeby Pan Starosta mógł to wyjaśnić, bo jeżeli ja otrzymuję odpowiedź dotyczącą oznakowania drogi, które zakazuje powyżej 15 ton, oprócz tam przedsiębiorcy i tak dalej, które wcześniej podobno było dyskutowane, omówione, wszyscy o tym wiedzieli, i otrzymuję odpowiedź, że tabliczki tego rodzaju wnioski będą rozpatrywane jedynie na wniosek zainteresowanych podmiotów. Czyli każdy rolnik osobiście, jak będzie jechał za dużo tonażem, będzie musiał wnioskować? No ja nie bardzo rozumiem. Tym bardziej, że proszono, żebyśmy my jako radni wystąpili w tej kwestii. No po to też chyba nas mają. Bo to jest takie odbicie piłeczki. Postawiliśmy znak, no co prawda głupowaty, ale jak co, to niech każdy osobno sobie do nas pisze, piszcie na Berdyczów najlepiej. No nie rozumiem, panie starosto, bo nie rozumiem nawet tej podstawy prawnej, która tutaj jest. Problem, ludzie mają problem, a my piszemy, że tych rolników tam jest mnóstwo. I mnóstwo przedsiębiorców postawiono znak, że oprócz tylko wywozy drzewa z lasu, czyli każdy przedsiębiorca teraz będzie musiał, nie wiem, do komisji, do pana starosty. Nie umiem tego tu za bardzo zinterpretować. Drugą rzecz, którą chciałbym poruszyć dzisiaj o remoncie inwestycji w zakresie dróg powiatowych, już dążyłem się tym troszeczkę zapoznać i nie zauważyłem bardzo ważnej rzeczy. Mamy dzisiaj w uchwale budżetowej pieniądze dotyczące na podjazd dla niepełnosprawnych przy nowo otwartej poradni. Ja bardzo mocno proszę, tam byśmy musieli zrobić parking. To nie tylko, bo jeżeli sam podjazd, to nic tam nie da. Tam przyjeżdżają rodzice, tam przyjeżdżają nauczyciele, nie ma gdzie stanąć przed ósmą, jak jeszcze rodzice dowożą dzieci. Właśnie, żeby tam, jeżeli tak, to bardzo się cieszę, będę mógł to przekazać, bo takie do mnie wpłynęły. I ostatnią rzecz chciałbym się odnieść tylko, panie starosto, tu do wypowiedzi pana Jończyka. Ja bym jednak postulował, żeby temat tych nowych kierunków był nam mocniej przedstawiony. My jesteśmy przedstawicielami w terenie. Ja nie wiem, jeżeli przyszedłby do mnie rodzic, co pan na to, wie pan, tam nowy kierunek otworzyli, a ja stanę, dobrze, że w ogóle się dowiedziałem, że otworzyli taki kierunek. A jakbym miał jeszcze namawiać, żeby to dziecko zapisali, to wolałbym też troszeczkę na ten temat wiedzieć. I tu się bardzo prosiłbym, bo uważam, że to nie jest błaha sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce? Proszę bardzo, pan radny Róża.
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie starosto, ja mam taką prośbę. Przede wszystkim chciałbym podziękować dla pana starosty za dokonanie remontu w imieniu mieszkańców wsi Golczowice, tamtej dzwonnicy. Jednocześnie chciałbym prosić, żeby, bo w tej chwili tam zostało zabezpieczone, zrobione, w miarę jest dobrze, ale jeszcze to nie jest koniec, więc wnioskują tam właściwie wieś, żeby w miarę jak najszybciej to zrobić. To jest jedna rzecz. A drugą sprawę mam, mianowicie zgłosili mnie mieszkańcy z Lewina Brzeskiego, a chodzi o drogę wyjazdową z Lewina w stronę E4, tam w stronę Leśniczówki. Tam jest bardzo zakrzaczone, zarośnięte i rowy, i to po prostu do drogówki bardzo bym prosił, żeby tam coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce złożyć interpelację? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Remonty, inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2017-2018. Prosimy bardzo o przedstawienie. Proszę zobaczyć, czy jest włączone.
Ludmiła Kondrajczak, zastępca kierownika zarządu dróg powiatowych. Ludmiła Kondrajczak, zastępca kierownika zarządu dróg powiatowych. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, inwestycje i remonty dróg 2017-2018. Główną inwestycją przeprowadzoną w 2017 roku była przebudowa dwóch dróg powiatowych na odcinku 2 km 457 metrów w miejscowości Łukowice Brzeskie, łącznie z przebudową mostu. Inwestycja dofinansowana z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt tej inwestycji 2 miliony 84 tysiące z udziałem finansowym gminy Skarbimierz. Dotacja rządowa wynosiła prawie 820 tysięcy. Dotacja powiatu, dotacja gminy wynosiła 631 tysięcy, natomiast powiat dołożył 633 tysiące. Zakres robót obejmował między innymi poszerzenie jezdni drogi powiatowej, przebudowę zjazdów, wykonanie robót bitumicznych, w tym wykonanie nowego dywanika bitumicznego, budowa zatoki autobusowej, łącznie z zamontowaniem aktywnych przejść dla pieszych wzbudzanych, przebudowa obiektu mostowego o konstrukcji istniejącej płytowo-belkowej przy skrzyżowaniu z drogą krajową numer 39 nad Carskim Potokiem, przebudowano na konstrukcję z brach falistych typu wiakon. Koszt przebudowy mostu to jest w granicach 341 tysięcy złotych. Kolejnymi inwestycjami, które były prowadzone w 2017 roku z gminami, zgodnie z zasadą 50 na 50, to była budowa chodnika w Czepierowicach na odcinku 59 metrów, szerokość 1,5 metra, to był ostatni odcinek. Inwestycja była prowadzona od 2012 roku z udziałem finansowym gmina Lubrza. Koszt tej inwestycji 26 304 zł. Kolejną inwestycją to była budowa chodnika w Myśliborzycach na odcinku 80 metrów, w szerokości 2 metry, z budową kanalizacji deszczowej, włącznie ze zjazdami, to jest koszt około 53 tysiące złotych. Następną inwestycją to była budowa chodnika w Błotach. Pierwszy etap na szerokości od 1,5 metra do 7,5 metra. Koszt tej inwestycji 88 124 zł. Wspólnie z gminą Lewin przebudowano chodnik w Lewinie Brzeskim na ulicy Moniuszki na długości około 413 metrów. Koszt inwestycji 195 tysięcy złotych. Wspólnie z gminą Olszanka przebudowano chodnik w Pogorzeli na długości 106 metrów. Koszt 61 tysięcy złotych. Z gminą Grodków przebudowano chodnik w Kolnicy na odcinku 106 metrów, w szerokości gdzieś 2-4 metra. Koszt 42 tysiące złotych. Kolejną inwestycją przeprowadzoną wspólnie z gminą Grodków to była przebudowa chodnika w miejscowości Lipowa. Długi odcinek 552 metry i szerokości 2 metry. Koszt inwestycji 256 tysięcy złotych. Przeprowadzono również remonty chodników. Ostatni odcinek to był na ulicy Piastowskiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła do ulicy Towarowej. Na długości 180 metrów, średnia szerokość to jest 4 metry, koszt tej inwestycji 185 tysięcy złotych. Połowę dołożyła gmina Brzeg. Przeprowadzono również remont chodnika w Czepierowicach na długości 70 metrów, szerokości 1,5 metra, koszt tej inwestycji w granicach na okrągło 28 tysięcy złotych. Wspólnie z gminą Lewin podjęto się wykonania remontu zabytkowej dzwonnicy w Gorczowicach. Koszt tego remontu wyniósł 9600 zł. Również w 2017 roku podjęto działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych głównie chodzi o dzieci i młodzież uczęszczającą do szkoły i zamontowano na ulicy Łokietka przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną znaki aktywne D6 z animacją ruchu, kroczący ludzik na ulicy Łokietka. Koszt tego zamontowania dwóch znaków wynosił 14 606 zł. Również w 2017 złożono wnioski do Fundacji Orlen Dar Serca Bezpieczna Droga do Szkoły i pozyskano darowiznę w wysokości 47 600 zł na ustawienie, zamontowanie aktywnych przejść dla pieszych przy szkołach w Brzegu, w rejonie przedszkola, na ulicy Chrobrego. Będą zamontowane w tym roku, w 2018, znaki aktywne, przejście dla pieszych przy szkole podstawowej na ulicy Chrobrego i z drugiej strony na ulicy Piastowskiej, na ulicy 1 Maja przy liceum ogólnokształcącym, na ulicy Makarskiego w Brzegu przy szkole, w miejscowości Lipowa przy szkole i w miejscowości Orszanka przy szkole. Również w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe na budowę chodnika w miejscowości Żelazna. Koszt tej dokumentacji to jest 8610 zł i podjęto starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych unijnych i opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na przebudowę drogi powiatowej Michałów-Pogorzela. Koszt tej dokumentacji wyłącznie z programem wykonalności wynosi, studium wykonalności wyniósł ponad 33 tysiące na Pogorzele Michałów, natomiast na Wójtowice Sulisław ponad 66 tysięcy złotych. Inwestycje planowane na 2018 rok. To są dwie priorytetowe inwestycje dofinansowywane z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2017. Pierwsza inwestycja to jest przebudowa ulicy Chrobrego w Brzegu. Pierwszy etap przy współudziale gminy Brzeg. Wartość całego zadania to jest 2 miliony 840 tysięcy, w tym dotacja rządowa 50%, gmina i powiat po 25%. Zarząd dróg powiatowych Brzegu znajduje się na etapie ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego. Otwarcie ofert nastąpi 27 marca 2018 roku. Druga priorytetowa inwestycja to jest przebudowa drogi powiatowej 1518 Wójtowice-Jaszów. Drugi etap, odcinek Szczegów-Bogdanów, to jest 3 km 600 metrów. Wartość inwestycji to jest 4 miliony 100 tysięcy złotych. Dotacja rządowa 50%. Gmina Grodków i powiat po 25%, czyli po 1 025 000 zł. Otwarcie ofert nastąpiło 7 marca. Zarząd Dróg Powiatowych znajduje się teraz na etapie badania i oceny ofert. Najtańsza oferta to jest 2 miliony 571 tysięcy, którą złożyła Eurowia. Było 4 oferty. Prawdopodobnie podpisanie umowy nastąpi w terminie do końca marca. Następną i kolejną inwestycją to jest budowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 94 z drogą wojewódzką numer 401 i drogą powiatową ulica Makarskiego w Brzegu. To zadanie będzie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert nastąpi jutro, 16 marca. Realizacja będzie w drugim kwartale tego roku. Kolejną inwestycją planowaną w 2018 roku jest przebudowa obiektu mostowego w Wierzbniku. W lutym został złożony przez powiat wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Pod koniec kwietnia będzie wiadomo, czy dostaliśmy dofinansowanie, będzie rozstrzygnięcie. Koszt przebudowy obiektu to jest 466 tysięcy 500 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania do 50% wartości zadania. Kolejną inwestycją, która jest zaplanowana w tym roku, to jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad zalewem Nysa-Kłodzka w drodze powiatowej 1508 w Lewinie Brzeskim. Zakłada się, że dokumentacja będzie zawierała opracowanie koncepcji przebudowy mostu w dwóch wariantach. Z analizą wielokryterialną określającą korzyści pod względem finansowym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Kolejną inwestycją to zaplanowaną w 2018 roku, to jest przebudowa chodnika w Przeczy. To jest koszt 300 tysięcy, współfinansowana wspólnie z gminą Lewin po 150 tysięcy każda ze stron. Następnie budowa chodnika w Myśli Bożycach, dalszy odcinek 80 metrów. Budowa chodnika w miejscowości Błota, koszt zadania 80 tysięcy, udział powiatu i gminy po 50%, budowa chodnika w drodze powiatowej w miejscowości Żelazna, koszt pierwszego etapu 250 tysięcy, udział powiatu i gminy po 50%. Następnym, kolejnym zadaniem inwestycyjnym to jest remont, nie inwestycji, remontowym, to jest remont chodnika w miejscowości Kościerzyce w ciągu drogi powiatowej 1158. Koszt remontu 80 tysięcy złotych. Sprawą priorytetową w tym roku to jest przeprowadzenie remontu mostu nad kanałem rzeki Odry w ciągu drogi powiatowej przy miejscowości Prędocin. Most ten został zamknięty jesienią ubiegłego roku z uwagi na bardzo zły stan techniczny elementów stalowych mostu, które nie pozwalają na prowadzenie ruchu po tym obiekcie. Gmina Skarbimierz deklaruje pomoc finansową w wysokości 50%. Zakładamy, że zostanie to wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączny koszt wykonania remontu obiektu to jest 380 tysięcy złotych. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo za rzeczową i treściwą informację na temat remontu przeprowadzonego w ubiegłym roku i planach na ten rok. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie? Widać, bardzo obszerne. Dziękujemy pani przedstawiającej. O, przepraszam bardzo, znaczy, pan radny Kobarnicki.
Nie do pani, bo pan starosta stwierdził, że są zaplanowane środki na ten parking, a tu nie, bo ja się mówiłem, nie widziałem. To są w budżecie. Znaczy przy tym podjeździe dla niepełnosprawnych razem. Dobrze.
Dobrze. Dobrze. Pan radny Jączyk jeszcze ma pytanie.
Ja tylko tak w kwestii takiej, myśmy wcześniej funkcjonowała u nas taka komisja doradcza do spraw drog i chciałem zapytać, czy ona funkcjonuje, tak? Czyli dalej ma pomysły?
Funkcjonuje, będzie miała spotkanie w maju.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Już nie widzę. W takim razie stwierdzam, że informacje na temat remontów, inwestycji w zakresie dróg powiatowych 2017-2018 została przyjęta. Jeszcze raz dziękuję osobie sprawozdawczej. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja na temat ochrony zabytków w powiecie brzeskim na przykładzie roku 2017. Proszę bardzo, konserwator powiatowy.
Dzień dobry Państwu radnym. Materiał dostarczyłem taki w formie analitycznej, czyli to ile mamy zabytków, jakie inne formy ochrony, ilość spraw w 2017 pierwszym półroczu, uprawnienia, jakie tutaj zostały przekazane przez wojewodę oraz to, czym się zajmujemy. Pokrótce tutaj jeszcze omówię, a dodam tutaj do tego sprawozdania to, co tam jest zapisane. W 2017 w drugim półroczu tych spraw było trochę więcej z dwóch powodów. W gminie Brzeg wchodziły w życie przepisy dotyczące parku kulturowego. Pierwszy okres przejściowy został zakończony i wzrosła ilość spraw dotyczących umieszczania reklam, napisów oraz także ich ściągnięcia. Tych, które oczywiście są niezgodne z uchwałą Park Kulturowy. Druga sprawa to umieszczenie elementów systemu informacji miejskiej Brzegu, w większości na obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, więc każda tabliczka, która pojawiła się na obiekcie, musiało uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, co tam w sprawozdaniu też się znalazło, współpraca z innymi instytucjami. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu. Pani konserwator wojewódzka, spotkaliśmy się na początku tego roku, poprosiła nas tutaj o pomoc w zakresie przygotowania takiego materiału analitycznego, zdjęć, opisu oraz dostarczania tego do Opola dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, tych szczególnie zagrożonych. No, my mamy tutaj lepszy dostęp, możemy sobie pozwolić na po prostu pojechanie na miejsce, zobaczenie, zrobienie dokumentacji. Opole tego czasu ma no, dużo mniej tak naprawdę. I te tutaj obiekty już wstępnie zostały zinwentaryzowane. Wiemy, które trzeba pojechać, zobaczyć, zrobić fotografię i opis. Jeszcze tak, to zaraz te obiekty pokażę, ale tak jeszcze tutaj wracając do tych informacji ogólnych, powiat brzeski to ponad 4,5 tysiąca zabytków, rejestrowych ponad 430, czyli w tym najściślejszej ochronie gmina ewidencja zabytków lub inaczej nazywany także wykazem, to jest ponad 4 tysiące obiektów zabytkowych i to są te najściślejsze formy ochrony. No praktycznie w całym powiecie mamy strefy ochrony konserwatorskiej, tam gdzie są plany, to te strefy są, AB, OW, stanowiska archeologiczne. No i w 2016 roku pojawiła się też forma ochrony park kulturowy na terenie miasta Brzeg. Trzy strefy parku kulturowego, zapisy dotyczące umieszczania reklam, napisów, małej architektury, ogrodzeń. Tak jak mówiłem, uchwała obowiązuje, więc wszystkie nowe reklamy powinny już się do niej odnosić. Pierwszy okres przejściowy dla pierwszej strefy ochrony parku kulturowego właśnie minął w ubiegłym roku końcówką. Jeszcze są dwa okresy przejściowe dla drugiej i trzeciej strefy parku kulturowego. Jeżeli chodzi o liczbę spraw w powiecie, no tutaj na przykładzie pierwszego półrocza przoduje gmina Brzeg, ma najwięcej spraw, no to właśnie też z racji tego, że i mamy tutaj bardzo dużo obiektów rejestrowych, gminne ewidencje zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej, park kulturowy, także ta świadomość też tutaj jest największa, najwięcej wniosków od podmiotów, od osób prywatnych do instytucji przez wspólnoty mieszkaniowe. I ta tendencja i ta ilość spraw z roku na rok jest podobna tak naprawdę. I tutaj chciałem pokazać te obiekty właśnie, które zostały zinwentaryzowane i będą też szczególnie zagrożone dalej dokumentowane i przekazywane do pani konserwator. Pani konserwator też tutaj zadeklarowała, że chciałaby zacząć używać tego narzędzia, w które zostało wpisane w nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To są decyzje administracyjne o karach tak naprawdę. Czyli te obiekty, które przejdą kontrolę konserwatora wojewódzkiego, zostaną wydane tam nakazy remontów, zabezpieczeń. Jeżeli te remonty, zabezpieczenia nie będą wykonywane na mocy nowej ustawy, pani konserwator może wydać decyzję administracyjną o karze od 500 do 50 tysięcy złotych. I z tego, co tutaj pani konserwator przekazywała, chce zacząć używać tego narzędzia, więc także tutaj do naszych zabytków na terenie powiatu brzeskiego. To właśnie tutaj efekt tego pierwszego objazdu tych naszych obiektów zabytkowych. Gmina Grodków, pałac Osiek Ogrodkowskim oraz budynki przypałacowe. Tam akurat inwestor ma plany, remontuje. Tutaj właśnie w trakcie remontu pokrzydachowego jednej z oficyn przypałacowych. Inwestor się stara, tak? Tak naprawdę występuje o dotację, więc tutaj jakby nie ma tego problemu, że dopuszcza się jakichś tutaj czy uszkodzeń, czy niszczenia obiektów zabytkowych. To jest też Osiek Rutkowski, pobliski kompleks folwarczny. Jest zabezpieczony w większości, no myślę, że tutaj też będzie kontrola, jeżeli chodzi o przede wszystkim zabezpieczenie pokryć dachowych. Spichlerz żelazny. Tu na pewno się należy temu obiektowi kontrola. Przede wszystkim także pokrycie dachowe, uszczelnienie, zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób postronnych. Budynki folwarczne w Kopisach. Akurat w tym przypadku są one dość w dobrym stanie zabezpieczane przez obecnego właściciela, użytkownika. No, w porównaniu z pałacem w Kopisach to tutaj stan jest bardzo dobry lub dobry do jakichś drobnych poprawek. To są tutaj także spichlerze na terenie tego kompleksu wpisany do rejestru zabytków. Więc Mierzyce, zabytkowy spichlerz. Na terenie też firmy, która użytkuje dawne budynki gospodarcze. No spichlerz też tutaj będzie wymagał kontroli, będzie wymagał także poprawy uszczelnień dachu. No i być może też już tutaj ta elewacja powinna zostać poprawiona. Kościół pomocniczy świętego, pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Michałowie. Bardzo piękny kościół na bazie dawnej kaplicy przy Pałacowej. Obecnie no, niewykorzystywany, bo to jest drugi kościół w Michałowie. Tak naprawdę wymaga też kontroli, pewnie też tutaj drobnej pomocy w zakresie jakichś tutaj uszczelnień pokryć dachowych. Pałac w Janowie. Swego czasu rozpoczął się tam remont, wymieniono pokrycie dachowe, no następnie obiekt przestał tutaj być w dalszym ciągu remontowany. Jest zabezpieczony, acz już też to nowe pokrycie dachowe z racji tego, że budynek nie jest użytkowany, wymaga poprawki, to na pewno będzie kontrola i nakaz po prostu wykonania uszczelnień, jeżeli o to chodzi. To jest jakby od drugiej strony. Spichlerz także jest wpisany do rejestru zabytków. Są wpisane też tutaj czworaki w Janowie. Dwór w Obórkach. Na pewno wymaga kontroli i tutaj przede wszystkim pokrycie dachowe. A no elewacja jest jaka jest, tutaj też pewnie trzeba będzie to zabezpieczyć, ale przede wszystkim dach i obróbki, rynne rury spustowe. Dawny zajazd w Krzyżowicach. No tutaj już na pewno to wymaga kontroli i nakazu uszczelnienia pokrycia dachowego, jak nie wymiany tego tak naprawdę pokrycia dachowego. No jest w bardzo złym stanie, więc będziemy tutaj na pewno interweniować w tym przypadku. No najgorszy stan. Dawny zajazd w Kościerzycach. To efekt i zaniedbań, i gradobicia. Także tutaj właściciel zabezpiecza, co prawda, ale wydaje mi się, że no, są to działania dalece niewystarczające. Spichlerz w Mąkoszycach. Tutaj na pewno kontrola, na pewno nakazy i także zastanowienie się nad formą ochrony dla pozostałych budynków gospodarczych, przede wszystkim tych pogorzelnianych. One są w wykazie zabytków, a nie są w rejestrze zabytków. Dwór w Mikolinie. Obiekt zabezpieczony, acz już zaczyna wymagać także poprawy. Tutaj co prawda właściciel jest chętny do współpracy i chciałby ten remont na tyle, ile może to mu tu pozwala, to ten obiekt zabezpiecza. Myślę, że tutaj też z panią konserwator musimy porozmawiać, jeżeli chodzi o jakąś formę pomocy temu właścicielowi. No i kaplica przy dworze w Mikolinie. Ona wymaga niestety już wymiany pokrycia dachowego. No, było jakieś zabezpieczenie tutaj widać, ale już go nie ma, także tutaj na pewno nakaz wymiany pokrycia dachowego, zabezpieczenia obiektu. Dwór w Borkowicach, przysiłek Bożejowice, obecnie numer 13. No, na pewno kontrola stanu, acz obiekt jest cały czas użytkowany przez mieszkańców tutaj, jeżeli o to chodzi. Pałac we Wronowie, pokrycie dachowe wymienione, obiekt zabezpieczony, no, czeka na jakąś formę użytkowania tak naprawdę, bo tutaj widać, że po prostu jakichś większych inwestycji nie ma. Co nam się udaje zrobić tutaj we współpracy z inwestorami, to są już to, co tutaj Państwu pokażę w większości obiekty w gminnej ewidencji zabytków lub nawet poza formą jakichś ochron zabytków, tak jak na przykład cukrownia w Lewinie Brzeskim. Znalazł się tam inwestor, który zaadaptował kilka budynków gospodarczych, które tam były, produkuje tam baseny na eksport tutaj bodajże. I w tym roku także zaczął, kupił i remontuje obiekty poadministracyjne tutaj. Udało nam się z nim tak uzgodnić, żeby tutaj te budynki zachowały swoją formę, detal architektoniczny. Zostanie tam tylko wymienione okna, pokrycie dachowe. Prawdopodobnie też w przyszłości oświeżona ta elewacja. No bez współpracy tak naprawdę te budynki podzieliłyby los tego budynku głównego. Prawdopodobnie zniszczyłyby się i tak naprawdę podlegały już tylko wyburzeniu jako takim. Budynek przy ulicy Piastowskiej 4, dawny, znaczy klub jednostki wojskowej naszej tutaj w Brzegu, we współpracy tutaj z konserwatorem została opracowana dokumentacja i wykonany remont, tak naprawdę taki bardzo duży, konserwatorski, który by się nie poszucił jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków, tak naprawdę można się teraz przekonać, jak ten klub wygląda. Tam zostało odtworzone gzyms, cały detal tak naprawdę, kolorystyka historyczna taka była. Czyli tutaj we współpracy z wojskiem, nami udało się przywrócić ten obiekt. Pokazywałem już w tamtym roku budynek w Grodkowie. Uwzględnialiśmy tutaj także dokumentację projektową, wytyczne, gmina wykonała remont i teraz ten obiekt tak się prezentuje. Uważam, że bardzo, bardzo ładny obiekt. Budynki mieszkalne w Brzegu, to przy ulicy Krótkiej 1-3-5 w tamtym roku wykonany remont. Tak to wyglądało przed remontem. Efekt prac remontowych lat 90. tak naprawdę. A tak wygląda to po remoncie. Została otworzona kolorystyka pierwotna, wyczyszczony tutaj cokół. Także tak to wygląda. To, co tutaj już było prezentowane, rewitalizacja kapliczki, dzwonnicy w Golczowicach, gmina Lewin Brzeski i powiat brzeski zadotowało tutaj ten obiekt i udało go się wyremontować. Chciałbym podkreślić przede wszystkim, że on był w bardzo złym stanie. To pokrycie dachowe już przeciekało, spadł stamtąd krzyż metalowy, to zostało pierwszy etap wykonany, krzyż przywrócony, nakrycie tutaj uszczelnione, także to jest pełna taka prace konserwatorskie w miesiąc czasu tak naprawdę wykonane, ale pod bardzo dużym reżimem konserwatorskim tutaj. Budynek przy ulicy Czechotwi 13, tak w 13 roku, 16, 17 roku. No i dzięki temu, że tutaj zainteresowaliśmy, że tak powiem, obecnego właściciela tym, żeby ten obiekt przejął. Uzgodniliśmy pewne działania budowlane, nowe funkcje konserwatorskie, trwa remont tego obiektu i miejmy nadzieję, że ten roku lub przyszłym będzie ten obiekt już służył tutaj do nowych funkcji. Inwestor się jeszcze tutaj zastanawia nad funkcją, więc no to ja też nie mogę podać, jaka tutaj będzie. Budynki pokoszarowe to ostatnie budynki, które jeszcze nie zostały wyremontowane. Także uzgodniliśmy tutaj wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w 17 roku z inwestorem. Tak ten budynek wyglądał, a już też właśnie trwa remont tego budynku. Zmieniane jest pokrycie dachowe, wprowadzona jest funkcja mieszkalna także na poddaszu. Uzgodniliśmy początkiem tego roku projekt zmiany funkcji oraz remontu budynku dawnego banku PKO BP przy ulicy Staromiejskiej 13. Zostaną tam wprowadzone mieszkania, ale przy zachowaniu tego wyglądu budynku, stolarki, okien, także tutaj on przejdzie, że tak powiem, rewitalizację i na pewno będzie tutaj bardzo dobrze wyglądał. Trwa cały czas budowa nowego skrzydła komendy KPP w Brzegu. W tym roku ma także przejść iść remont, ten budynek obecnej komendy. No i tutaj także uzgodniliśmy przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego z inwestorem. Udało to się, że tak powiem, zrobić i miejmy nadzieję, że ta komenda też będzie tutaj bardzo pięknie wyglądać. Bardzo świeża sprawa z dnia praktycznie wczorajszego. Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego i siedziba Gokisz w Krzyżowicach. Jest pomysł na to, żeby pozyskać fundusze na remont tego budynku ze środków bodajże unijnych tutaj. I nasz udział w tym to jest tutaj orzeczenie stanu technicznego tak naprawdę. Budynek jest w bardzo złym stanie. Tynki są praktycznie do wymiany, stolarki, które okienne tam jeszcze są także do wymiany. Tak jak tutaj widać, część podbitki nawet i elementu drewnianych zgniła i odpadła, także trzymamy kciuki też za gminę, współpracujemy tutaj, żeby jak najszybciej wszelkie opinie zostały wydane, także potem projekt budowlany, żeby pozyskać fundusze i ten obiekt przeszedł kompleksowy remont elewacji. No wyzwania. Tutaj w tym roku także pod tym względem z panią konserwator rozmawialiśmy, budynki, które są także w bardzo złym stanie technicznym lub w złym stanie technicznym, kolejne kontrole i tutaj już te nakazy pod reżimem decyzji administracyjnych o karach. To jest dawna przechodnia przy Piastowskiej 16, budynek dawny mieszkalny przy Piastowskiej 32, budynek przy ulicy Długiej 24, no i kilka jeszcze tych właśnie tutaj wcześniej prezentowanych obiektów z terenu powiatu brzeskiego. No i miejmy nadzieję zakończenie historii, czyli pomnik historii w Brzegu w 2018 roku, tutaj dzięki staraniom pana starosty, dzięki staraniom dyrektora muzeum. Miejmy nadzieję, że już nasz tutaj czeka ostatni etap, czyli podpis pana prezydenta pod rozporządzeniem o ustanowieniu pomnika historii. To prawdopodobnie na jesieni przed Świętem Niepodległości nastąpi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu konserwatorowi powiatowemu za przedstawienie informacji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie do prezentacji albo bezpośrednio panu? Proszę bardzo, pan radny Komarzyński. Komarnicki, przepraszam.
No, nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się. Chciałbym spytać jedną rzecz, bo bardzo dużo obiektów, pięknych obiektów zabytkowych mamy na terenie naszego powiatu i z tego, co się orientuję z pana tutaj wypowiedzi, w większości jest to w rękach prywatnych. No i co dalej? No bo wy kontrolujecie, wy sprawdzacie, ale no stoimy jakby w miejscu. Ja mówię o tym budynku już tu na końcu 24. Piękny budyneczek tu przecież prawie w centrum miasta. I czy nie ma żadnych programów, które by, nie wiem, aplikowało nawet starostwo czy gmina, ale żeby pozyskać środki, bo jeżeli nie zrobimy tego, co jest w Niemczech, gdzie konserwator zabytków daje pewne ultimatum i daje pewne warunki, ale daje też pieniądze. A u nas tego nie ma, nie?
To znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o ta pierwsza część tutaj wypowiedzi, czyli